Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965-2024 to obszerny zbiór dorocznych listów Warrena Buffetta do akcjonariuszy Berkshire Hathaway.
Nie jest to klasyczny podręcznik inwestowania ani biografia autora, lecz chronologicznie ułożone źródło pierwotne, dokumentujące rozwój firmy od problematycznego producenta tekstyliów do wielobranżowego holdingu. Listy łączą omówienie wyników finansowych, decyzji o przejęciach i inwestycjach oraz refleksje o zarządzaniu, rachunkowości i odpowiedzialności wobec właścicieli. Ich głównym celem jest wyjaśnianie, w jaki sposób Buffett oceniał przedsiębiorstwa i rozdzielał kapitał w konkretnych warunkach rynkowych. Pełny układ chronologiczny ma szczególne znaczenie, ponieważ pokazuje zarówno konsekwencje podstawowych zasad, jak i stopniową zmianę ich zastosowania wraz ze wzrostem skali Berkshire. Tom obejmuje również wczesne listy, które przez długi czas nie były łatwo dostępne w oficjalnym archiwum spółki.
Indeksy oraz materiały pomocnicze czynią z tej publikacji przede wszystkim narzędzie do systematycznej analizy decyzji biznesowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, inwestowanie w przedsiębiorstwo, a nie w krótkoterminowy kurs akcji. Najważniejsza perspektywa listów polega na traktowaniu akcji jako udziału w realnym przedsiębiorstwie. Buffett wielokrotnie kieruje uwagę czytelnika na ekonomiczną jakość firmy, jej zdolność do generowania gotówki, pozycję konkurencyjną oraz kompetencje zarządu, zamiast na codzienne wahania notowań. Cena rynkowa pozostaje istotna, ale jest punktem wyjścia do porównania z wartością wewnętrzną, a nie sygnałem do automatycznego handlu.
Z tego podejścia wynika preferencja dla spółek, które posiadają trwałe atuty, rozpoznawalną markę, silną sieć dystrybucji, lojalność klientów,
korzystną strukturę kosztów albo wysokie bariery wejścia. Taka przewaga ma znaczenie, gdyż pozwala utrzymywać rentowność także wtedy, gdy otoczenie gospodarcze staje się trudniejsze.
Listy pokazują również, że długi horyzont nie oznacza biernego przywiązania do każdej decyzji. Inwestor powinien stale sprawdzać, czy pierwotne przesłanki nadal obowiązują, lecz nie powinien mylić chwilowej zmienności z trwałym pogorszeniem jakości biznesu. Chronologia zbioru pozwala obserwować tę zasadę w wielu cyklach rynkowych, w okresach inflacji, kryzysów i wysokich wycen. Dzięki temu czytelnik widzi nie tylko gotową regułę, ale też jej praktyczne ograniczenia. Doskonały biznes kupiony po nierozsądnej cenie nie gwarantuje satysfakcjonującego wyniku.
Po drugie, alokacja kapitału jako centralne zadanie właściciela holdingu. Listy są przede wszystkim zapisem praktyki alokacji kapitału.
Berkshire otrzymywało środki z licznych działalności operacyjnych, zwłaszcza z ubezpieczeń, a zadaniem centrali było skierowanie ich tam, gdzie mogły przynieść najlepszy długoterminowy efekt. Buffett porównuje kilka podstawowych możliwości: reinwestowanie w istniejące spółki zależne, zakup całych przedsiębiorstw, nabywanie akcji, wykup własnych udziałów oraz zachowanie płynności do czasu pojawienia się atrakcyjnej okazji. W tym ujęciu gotówka nie jest celem sama w sobie. Jest zasobem, który powinien być użyty tylko wtedy, gdy oczekiwana korzyść przewyższa realne alternatywy i uwzględnia ryzyko. Ważna jest też dyscyplina odmowy.
Listy wyjaśniają, dlaczego wielkość dostępnych środków nie usprawiedliwia przejęcia za każdą cenę ani inwestowania wyłącznie po to, by wykazać aktywność.
Z czasem skala Berkshire ograniczała liczbę transakcji zdolnych wyraźnie wpłynąć na wyniki.
To czyni tę część zbioru szczególnie użyteczną dla rozumienia kompromisów związanych ze wzrostem firmy. Czytelnik otrzymuje więc nie prostą receptę, lecz metodę porównywania zastosowań kapitału. Wartość tworzy nie liczba transakcji, ale relacja między ceną, jakością aktywa, dostępnością finansowania i zdolnością przedsiębiorstwa do dalszego pomnażania środków.
Po trzecie, ubezpieczeniowy float i znaczenie ostrożności finansowej. Duża część historii Berkshire wiąże się z działalnością ubezpieczeniową, a listy tłumaczą, dlaczego była ona tak ważna dla modelu grupy.
Składki są otrzymywane, zanim nastąpi wypłata części przyszłych odszkodowań.
Powstaje w ten sposób float, czyli środki czasowo dostępne do inwestowania. Buffett nie przedstawia go jednak jako darmowego kapitału z definicji. Jego wartość zależy od prawidłowej wyceny ryzyka ubezpieczeniowego, adekwatnych rezerw i zdolności firm do osiągania zysku z samej działalności underwritingowej. Jeśli ubezpieczyciel zaniża składki lub błędnie szacuje przyszłe szkody, pozornie atrakcyjny float może okazać się kosztownym zobowiązaniem.
To rozróżnienie prowadzi do szerszej lekcji o finansowaniu.
Dźwignia i zobowiązania mogą wzmacniać rezultaty, lecz tylko wtedy, gdy ich źródło, termin wymagalności i ryzyko są dobrze rozumiane.
Berkshire konsekwentnie podkreśla znaczenie płynności, silnego bilansu oraz odporności na zdarzenia rzadkie, ale dotkliwe.
Dla czytelnika istotne jest także rozróżnienie między zyskiem księgowym a ekonomiczną jakością wyniku.
W branży ubezpieczeniowej pojedynczy rok może być silnie zmienny, dlatego ocena musi obejmować dłuższy okres, standardy selekcji ryzyka i trwałość kultury działania.
Listy pokazują, jak mechanika ubezpieczeń została połączona z konserwatywnym inwestowaniem, nie zaś z agresywnym spekulowaniem cudzymi pieniędzmi.
Po czwarte, decentralizacja operacyjna połączona z odpowiedzialnością za wyniki. Model zarządzania Berkshire różni się od typowej wielkiej korporacji o rozbudowanej centrali.
Spółki zależne działają w różnych sektorach, a ich menedżerowie mają znaczną swobodę w prowadzeniu codziennych operacji.
Centrala nie próbuje szczegółowo sterować koleją, ubezpieczycielem, producentem czy siecią handlową z jednego biura.
Jej rola koncentruje się na wyborze ludzi, ustalaniu standardów uczciwości, ocenie wyników ekonomicznych i alokacji nadwyżek kapitałowych.
Listy wyjaśniają ekonomiczne uzasadnienie tej konstrukcji. Kompetentny lokalny kierownik zwykle lepiej rozumie klientów, koszty i specyfikę branży niż odległy sztab korporacyjny.
Autonomia może więc przyspieszać decyzje i ograniczać biurokrację. Nie jest jednak równoznaczna z brakiem kontroli.
Warunkiem jej działania jest staranny dobór menedżerów, jasna odpowiedzialność za rezultat oraz zaufanie, którego nie da się zastąpić wieloma formularzami.
Buffett przedstawia reputację jako realny składnik modelu biznesowego. Właściciele firm chętniej sprzedają przedsiębiorstwo nabywcy,
który zachowa jego charakter i nie będzie ingerował bez potrzeby. Ten temat ma wartość także poza Berkshire. Pokazuje, że struktura organizacyjna powinna wynikać z rodzaju pracy i jakości ludzi, a nie z przekonania, że większa liczba poziomów zarządzania automatycznie tworzy większą kontrolę.
Na koniec, chronologia listów ujawnia błędy, korekty i ewolucję zasad Buffetta. Wartość tego wydania wynika nie tylko z pojedynczych zasad,
lecz z kompletności i kolejności materiału. Zbiory cytatów o Buffetcie często przedstawiają jego poglądy jako niezmienny zestaw oczywistych maksym.
Pełne listy pokazują bardziej wymagający obraz. Decyzje były podejmowane przy niepełnej informacji. Część założeń wymagała korekty. A sposób działania Berkshire zmieniał się wraz z jego skalą. Wczesne lata dotyczą m.in. konsekwencji posiadania schyłkowej działalności tekstylnej oraz budowania pozycji w ubezpieczeniach.
Późniejsze listy znacznie szerzej analizują przejęcia, portfel spółek zależnych, rachunkowość i zarządzanie ogromnymi zasobami kapitału. Ta ewolucja nie przekreśla podstawowych idei, takich jak ostrożność cenowa, koncentracja na jakości i długi horyzont.
Pokazuje natomiast, że zasady muszą być stosowane z uwzględnieniem kontekstu, a nie powtarzane mechanicznie.
Szczególnie cenna jest gotowość autora do omawiania pomyłek i kosztów utraconych możliwości. Dzięki niej listy uczą procesu oceny, a nie kultu nieomylności.
Indeksy tematyczne, firmowe i osobowe zwiększają użyteczność tomu jako materiału badawczego.
Można śledzić wybrany problem przez wiele dekad, porównywać wcześniejsze i późniejsze stanowiska oraz oddzielać trwałą filozofię od odpowiedzi na konkretne warunki epoki.
To przewaga źródła pierwotnego nad skróconym komentarzem.
Podsumowując, książka będzie najbardziej wartościowa dla inwestorów długoterminowych, studentów finansów, właścicieli firm oraz menedżerów odpowiedzialnych za decyzje kapitałowe.
Skorzystają z niej także czytelnicy, którzy chcą zrozumieć rozwój Berkshire Hathaway bez pośrednictwa biografów, komentatorów rynkowych czy selekcji najbardziej efektownych cytatów.
Nie jest to lektura dla osób oczekujących szybkiej listy reguł inwestycyjnych.
Obdziętość, powtarzające się zagadnienia i obecność danych finansowych wymagają cierpliwości, a najlepiej sprawdza się czytanie etapami oraz wracanie do wybranych lat i tematów.
W zamian Tom daje rzadką możliwość obserwowania decyzji w ich pierwotnym czasie, przed poznaniem późniejszych rezultatów. Praktyczna korzyść polega na nauce zadawania lepszych pytań, czy biznes ma trwałą ekonomię, czy cena pozostawia margines bezpieczeństwa. Czy menedżerowie zasługują na autonomię i czy dostępny kapitał ma rzeczywiście dobre zastosowanie?
Intelektualnie publikacja pokazuje, że inwestowanie, zarządzanie i etyka właścicielska są ze sobą powiązane.
Na tle poradników o inwestowaniu wyróżnia ją pełny, chronologiczny charakter oraz forma dokumentu źródłowego.
Zamiast przedstawiać dopracowaną po latach teorię, udostępnia ciąg listów, w których widać zastosowanie zasad, ograniczenia skali, błędy i korekty.
Właśnie dlatego jest bardziej wymagająca niż syntetyczne opracowania, ale również bardziej użyteczna dla czytelnika gotowego samodzielnie analizować argumenty Buffetta.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Warren Buffett, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.